Gość dnia. Radia Gdańsk.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Sylwester Pięta.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Kto będzie rządził w Sejmiku Województwa Pomorskiego?
Być może to już dzisiaj się wyjaśni. Trwają różnego rodzaju rozmowy. No, wygrała wybory Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. Ma samodzielną większość, ale nie jest tajemnicą, że miała problem w dogadaniu się sama ze sobą.
Sama ze sobą?
Tak, sama. No, gdyby Platforma z Nowoczesną były w stanie uzgodnić skład zarządu województwa, no to oczywiście mają większość, żeby taki zarząd wybrać, ale no tak jak mówię, nie jest tajemnicą szczególną, że te rozmowy tam się przeciągały, że tego składu nie mogli ustalić, że część osób wybranych z tych list no widziałaby, można powiedzieć tak, no lojalność wobec województwa jest być może dla nich wyżej niż lojalność wobec partii, z której zostali wybrani.
A więc tak to sprzedajecie, bądźcie lojalni wobec województwa, a nie wobec partii.
Przykład bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku, którzy zawarli koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, koalicję programową, w której znalazł się szereg bardzo korzystnych dla tego województwa rozwiązań, więc ten model można również powielić w innych miejscach. My jesteśmy otwarci na takie programowe rozmowy. Pytanie, czy będzie partner do tych rozmów, no to jest nadal pytanie otwarte. Być może dzisiaj to się wyjaśni.
No pytanie, czy pojawili się tam rozłamowcy tak zwani w Koalicji Obywatelskiej. Tam zdaje się 3 osoby były potrzebne do tego, aby utworzyć tę koalicję PiS, PSL i te osoby, które odejdą ewentualnie z Koalicji Obywatelskiej.
No, arytmetyka jest tu nieubłagana, tak jak mówię, wiemy, że tam takie jakieś problemy są i być może taki partner do rozmowy powstanie, natomiast no, do takiej rozmowy oficjalnej, no to najpierw on musi powstać, dzisiejsza sesja być może to pokaże.
Marszałek Struk twierdził, że to, co robił radny Męczkowski, który próbował tworzyć klub, to korupcja polityczna, to przekupywanie polityków stanowiskami.
Nie, no to oczywiście jest zupełnie niepoważne. Każda koalicja, kiedy jest zawierana, tak to jest w demokracji, no to również rozmawia o pewnych no, sprawach personalnych. Kiedy była zawierana, nie wiem, koalicja PO-PSL, to przecież też państwo z PO i z PSL musieli ustalić na przykład, kto będzie marszałkiem, kto będzie wicemarszałkiem. Ale jak pokazuje przykład koalicji na Dolnym Śląsku, do której wracam, bo to jest bardzo dobry przykład, tam te sprawy personalne były na drugim miejscu. Tam Prawo i Sprawiedliwość na przykład nie upierało się, że koniecznie z Prawa i Sprawiedliwości musi być marszałek województwa. Koncentrowaliśmy się na tych sprawach programowych. Na przykład podatek miedziowy ważny dla tamtego regionu. Jest wiele spraw ważnych dla Pomorza, które przy współpracy, przy współudziale Prawa i Sprawiedliwości można by bardzo dobrze rozwiązać.
Tylko, że w tym przypadku, tak wynikało z artykułu Gazety Wyborczej i o tym mówił marszałek Struk, chodziło o to, że przekupywani są radni do tego, żeby wstąpili do tego nowego klubu, bo jeśli odejdą do tego nowego klubu, to otrzymają nie tyle polityczne stanowisko, co stanowisko, jakąś posadę w którejś na przykład ze spółek Skarbu Państwa.
Wiarygodność Gazety Wyborczej jest wręcz legendarna w takich sprawach i tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat korupcji, to powinien natychmiast, ma taki nawet obowiązek, złożyć zawiadomienie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli pan marszałek takiego zawiadomienia nie składa i nie przedstawia dowodów, no to są to po prostu oszczerstwa.
Dziś ma zostać ogłoszony wyrok w sprawie obwodnicy metropolitalnej. Co jeśli ten wyrok będzie korzystny?
Jeżeli ten wyrok będzie korzystny, to ruszy, no, na razie w wymiarze formalnym, budowa tejże obwodnicy. Jest decyzja Rady Ministrów o zgodzie na formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszelkie wyliczenia wskazują, że ta akurat droga się bardzo dobrze do takiej formy nadaje. Przede wszystkim ze względu na, no, co tu dużo mówić, ogromne obciążenie ruchem. A więc też no, generowanie strumienia przychodów dla tego partnera prywatnego, który by wyłożył swoje pieniądze, co pozwoliłoby na budowę pomimo braku środków budżetowych. No myślę, że trzymajmy kciuki, żeby ta decyzja była pozytywna, bo jest to inwestycja bardzo potrzebna dla Pomorza.
Co w tym kontekście oznacza partnerstwo publiczno-prywatne?
Oczywiście, no co dokładnie, to zależy od ostatecznej umowy wybranego partnera i pewnych negocjacji, ale
no, takie
generalnie...
pierwsze skojarzenie to bramki.
Znaczy, niekoniecznie, ponieważ no, w różny sposób można ten... Oczywiście... Od początku może, bo tutaj, żeby było jasne dla słuchaczy. Pojawia się podmiot prywatny, który wykłada swoje pieniądze na budowę drogi w zamian za na przykład długoletnią umowę, która przewiduje, w jaki sposób no, te środki będzie odzyskiwał. Może to być tak jak na autostradach płatnych w formie bramek, ale tutaj raczej ten wariant nie jest rozważany. A może być na przykład długoletnia umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, która w zamian za to, że ta droga jest włączona w obręb dróg publicznych i jakby no, generalna dyrekcja, można powiedzieć, z niej korzysta, udostępniając ją obywatelom, w jakichś stałych ratach płaci za to opłatę, na przykład przez 20 czy 30 lat, dzięki czemu no, nie wymaga to od budżetu państwa wyłożenia całości środków teraz, tylko jest to rozłożone w czasie, a droga jest wybudowana i już teraz wszyscy mogą z niej korzystać.
A sądowano, czy takim rozwiązaniem byłby zainteresowany jakiś inwestor?
Ja oczywiście nie uczestniczę bezpośrednio w tych rozmowach, ale z tego, co słyszałem, jest zainteresowanie dla tego rodzaju inwestycji, no ponieważ właśnie no, statystyki chociażby potencjalnego obciążenia ruchu wskazują, że jest to droga bardzo potrzebna i że będzie w związku z tym cieszyła się zainteresowaniem, no co pozwala na taki model strumienia przychodowego, żeby go zbudować.
2021, 2022, kiedy ona mogłaby zostać oddana do użytku?
Och, tu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ no, czy jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, czy na przykład w przetargu na wykonawstwo któryś z oferentów się nie odwoła i nie wywoła sporu sądowego, który no, przeciągnie sprawę w czasie.
Załóżmy
no, tego
optymistyczny
nie wiemy.
Scenariusz.
W tym te terminy, które podał pan redaktor, w takim scenariuszu o maksymalnie optymistycznym są możliwe.
Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, był wczoraj gościem Telewizji Polskiej. No i tak przysłuchując się temu, co mówił w rozmowie z prowadzącym, no to afery KNF nie było, a winni są dziennikarze. Tak trochę to wynika. Nie było afery KNF?
Pytanie, czy afera, no była moim zdaniem absolutnie niestosowna i zasługująca na wszelkie potępienie rozmowa, jaką przeprowadził szef KNF-u z panem Czarneckim. Poniósł za to już taką bezpośrednią odpowiedzialność, tracąc swoje stanowisko. Prokuratura, służby badają, czy w tej sprawie jest też wątek karny. Mówiło się, mecenas Giertych mówił też o propozycji korupcyjnej, no ona nie znajduje potwierdzenia w tym, co jest nagrane na taśmie, natomiast miała być na jakiejś oddzielnej karteczce, tylko że tej kartki nie ma. No i to muszą służby, prokuratura zbadać. Jeżeli doszło do faktycznie do wówczas do przestępstwa, no to też postawić zarzuty. Tak jak mówię, za samą niestosowność tej rozmowy i niestosowną formę już poniósł odpowiedzialność szef KNF-u, więc czy można to nazwać aferą? No jakoś tam można, chociaż jest to też pewien element zakłamywania rzeczywistości, bo to jakby całą sprawę stawia na równi z takimi sprawami jak afera Amber Gold, jak afera związana z wyłudzeniami VAT-u i inne afery.
A politycznie to nie będzie jednak, dla was podobna afera? Tak jak jednak, Amber Gold dla Platformy?
Gdzie jednak skala strat jakby i takiej szkody jest absolutnie nieporównywalna. Tutaj szkodę ewentualną, potencjalną to mogła ponieść jedna osoba, pan Czarnecki, oligarcha, no, który różne takie biznesowo-polityczne gry prowadzi i tym razem chyba w tej grze przegrał. Jeżeli chodzi o efekty polityczne, nie sądzę, szczerze mówiąc. Nie sądzę, szczerze mówiąc, ponieważ myślę, że Polacy, kiedy taki pierwszy kurz może opadnie, kiedy będzie można już z perspektywy czasu, ale takiego niewielkiego czasu, rzędu tygodnia, dwóch, trzech ocenić sytuację, zobaczą przede wszystkim kolosalną różnicę w reakcji państwa i reakcji rządzącej formacji w porównaniu do tych afer, o których na przykład mówiłem. Bo to, że w każdym obozie, bardzo szeroko pojętym, pan Chrzanowski przecież nie jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale powiedzmy pełnił swoją funkcję podczas kadencji Prawa i Sprawiedliwości. To, że zdarzą się, powiedzmy, czarne owce w tym stadzie, że zdarzą się osoby, które zachowują się w sposób niewłaściwy, no to w każdej dużym zbiorowisku ludzi taka osoba musi się trafić. Pytanie zawsze jest o reakcję. No tu reakcja jest taka, że w przeciągu kilku dni już pan szef KNF-u jest byłym szefem KNF-u, prokuratura prowadzi postępowanie, energicznie działają służby. No jakaż to kontrast chociażby z aferą rzeczywistą Amber Gold, kiedy to reakcja zajęła 2 lata i 8 miesięcy, a tu reakcja jest po kilku dniach. Jakiż kontrast z panem Gawłowskim, sekretarzem generalnym Platformy, który ma poważne zarzuty korupcyjne i do tej pory Platforma go broni. Tymczasem tutaj nawet, no na razie tylko pewna niestosowność w rozmowie i pewne podejrzenie, że może były jakieś próby korupcji, już powoduje, że pan Chrzanowski traci swoją funkcję i grożą mu też zarzuty.
Ale pojawiają się także wątki poboczne, jak na przykład ten, że kilka miesięcy po objęciu funkcji przewodniczącego KNF Marek Chrzanowski wyczyścił komisję z urzędników tropiących nieprawidłowości w SKOK-ach.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tu pan redaktor też cytuje artykuł Gazety
Wyborczej. No dzisiejszego poranka.
Akurat nie miałem okazji go jeszcze przeczytać, więc nie jestem w stanie odnieść się do wiarygodności tych zarzutów. Natomiast, no tak jak mówię, pan Chrzanowski już nie jest szefem KNF-u, więc jeżeli faktycznie i ten zarzut miałby się potwierdzić, to już, no, już większej odpowiedzialności w wymiarze takim polityczno-służbowym ponieść nie może niż poniósł, tracąc swoje stanowisko. A jeżeli, powtórzę, doszło do przestępstwa, to oczywiście będzie też kwestia zarzutów prokuratorskich. Natomiast no tu, no, bądźmy poważni, prokuratura musi w elementarny sposób zbadać wiarygodność tych zarzutów, no chociażby zbadać to nagranie, tak? Czy ono jest oryginalne, czy ono nie było w jakiś sposób montowane i tak dalej.
A czego dotyczyło piątkowe spotkanie polityków, najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej?
Ku mojemu ubolewaniu nie uczestniczyłem w tym spotkaniu,
jeszcze
bo nie jestem, nie należę do najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc nie wiem. Natomiast inna sprawa, że tego rodzaju spotkania no raz na kilka dni się odbywają. No, dużo ważnych spraw się dzieje w wymiarze krajowym, międzynarodowym. Podejrzewam, że ten wątek też się na tym spotkaniu pojawił, ale pewnie też nie był jedyny, bo jest kwestia chociażby dzisiaj wysyłanej polskiej odpowiedzi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzieją się, tak jak mówię, ważne rzeczy na arenie międzynarodowej, na arenie krajowej również. No, kierownictwo formacji rządzącej musi je na bieżąco omawiać.
A może dotyczyło także tego, że tutaj zacytuję inną gazetę, Fakt, dzisiejsza pierwsza strona. Wrogowie premiera PiS-u ruszyli do ataku, ale na razie przegrali. premier musiał walczyć o swoją pozycję po tej aferze, czy też jak pan mówi, sprawie KNF?
Ja myślę, że to w znacznej mierze są takie projekcje. To jest gazeta z kolei Fakt, która przed panem leży też jakby no, znana ze swojej wątpliwej wiarygodności, jak również z tego, że no, od jakiegoś czasu mam za zadanie no nie sprzyjać, powiedzmy, rządowi, a to ci, którzy nam nie sprzyjają, bardzo by chcieli, żeby Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica się wewnątrz siebie pokłóciła, pożarła, żebyśmy sami sobie podkładali nogi i nic takiego się nie dzieje.
Dobrze, to odkładamy na bok te media, które, jak pan mówi, mają nie sprzyjać rządowi. Teraz skupmy się na przeciwnej stronie tej dziennikarskiej sceny. Portal TVP Info opublikował wczoraj wieczorem nagranie z 2013 roku, na którym Paweł Graś, ówczesny rzecznik rządu Donalda Tuska oraz politycy PO rozmawiają na temat problemu ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych. Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, tylko VAT, mówi na nagraniu Graś. Dziennikarze TVP Info nie podali skąd otrzymali to nagranie, ale czy to nagranie coś nowego wnosi do tej sprawy, którą przecież pan się zajmuje?
Tak, no to jest kolejny element, kolejny już element potwierdzający to, że władza, mówiąc krótko, wiedziała. No, wiedziała, co się dzieje, wiedziała, że straty dla budżetu państwa są ogromne. Ciekawy jest zresztą ten wątek też produkcji narkotyków. Skąd pan Paweł Graś się tak fachowo wypowiada na temat opłacalności produkcji narkotyków? No ja szczerze mówiąc osobiście na przykład nie wiem, jak ona jest opłacalna, ale to już zostawmy na boku. Że miała tutaj świadomość tego, co się dzieje z wyłudzeniami podatku VAT, no i nie było reakcji, nie było kontrakcji. Jeżeli tu porównujemy te afery, no w KNF-ie tam miał rzekomo, tego nie wiadomo, na to nie ma dowodu, ale rzekomo 40 milionów żądać pan Chrzanowski. Oczywiście absolutnie oburzające, jeżeli faktycznie tak było. W przypadku wyłudzeń podatku VAT na samych telefonach komórkowych sama jedna, i to nie domniemana żądana, tylko faktyczna poprawka pani poseł Skowrońskiej z Platformy Obywatelskiej odkładająca o kwartał wdrożenie odwróconego VAT-u na telefony komórkowe, to było około 400 milionów złotych konkretnych strat, rzeczywistych strat dla budżetu państwa. No także widać tutaj te różnice i w skali, i w reakcji. A rząd Platformy, jak pokazuje, jak mówi pan Paweł Graś, doskonale wiedział, co się dzieje. Czyli była taka decyzja polityczna, żeby się za bardzo temu nie przyglądać, żeby nie podejmować kontrakcji przeciwdziałania tym wyłudzeniom.
A może oni wyszli z założenia, że po prostu z tym nie da się walczyć? No bo tutaj cytaty z tych taśmy, które wczoraj zostały opublikowane. Na końcu, tutaj dodam, po wykryciu powiązania kilkudziesięciu spółek, masz jeden problem. Nawet jeśli dopadniesz wszystkich, dopadniesz całą siatkę, dopadniesz wszystko, to musisz udowodnić, że wszystko było świadome i w złej wierze. I udowodnij siódmej firmie w łańcuszku, że ona miała świadomość, że służy to oszukaniu fiskusa i że ona działa w złej wierze. A żeby ich dopaść, to musisz właśnie to udowodnić. To cytat z Pawła Grasia.
No tak, to wyglądało właśnie w tym stanie prawnym, na który pan Paweł Graś i jego koledzy jakby dopuszczali jego istnienie. Tymczasem było wiadomo, jak go zmienić. No mieli większość w Sejmie, mieli inicjatywę legislacyjną i można to było zmienić. I to, jakie rozwiązania w prawie wprowadzać, żeby te wyłudzenia ukrócić, to całkiem nieźle jest opisane już w raporcie Izby Lordów na ten temat brytyjskiej w roku 2007, w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej w roku 2010, w licznych raportach Komisji Europejskich. Odwrócony VAT na telefony komórkowe, na przykład w Niemczech, został wprowadzony w roku 2011. Dwa lata później pan Paweł Graś tak się wypowiada, a w Polsce został prowadzony 4 lata później, w 2015, 1 lipca 2015 roku. I jeszcze co więcej, już w roku 2009 wiceminister finansów mówi na Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie Polskim, że ten odwrócony VAT, na który Komisja Europejska właśnie chce wyrazić zgodę, to Polska będzie mu przeciwna, bo to powoduje, że jak niektóre kraje go wprowadzą, to ta przestępczość będzie wypchnięta do innych krajów. Tak? Jest tego świadomość w 2009. W 2011 wprowadzają Niemcy, czyli ta przestępczość jest wypychana do Polski i znów kontrakcji przez lata całe nie ma.
Kto za to osobiście odpowiadał? Będzie się to wyjaśniać?
No to oczywiście jest tak. No przypisanie, są również różne stopnie winy. Jest wina umyślna, nieumyślna, lekkomyślność, niedbalstwo, więc ten rodzaj i w zakresie od personalnych obszarów odpowiedzialności.
Pytam o ten konkretny podatek. Czy tutaj już doszliście do...
No to jest, no ja nie będę tutaj zakańczał przedwcześnie prac komisji. No niewątpliwie bardzo duża część tej odpowiedzialności na resorcie finansów. Ja już złożyłem zawiadomienie do prokuratury, aczkolwiek akurat w wątku stalowym dotyczące działań pana ministra Parafianowicza, który był generalnym inspektorem informacji finansowej, generalnym inspektorem kontroli skarbowej. A w przypadku w tym wątku komórkowym, no jeszcze w tym momencie konkretnych zawiadomień nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że będą, bo pełna wiedza, co trzeba było robić, była, a działań nie było i to przez lata. A każdy tutaj kwartał zwłoki, chociażby jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to mniej więcej 400 milionów złotych strat dla budżetu państwa.
Jeśli chodzi o media, dzisiaj dużo mówimy o tym, jak wyglądają czołówki gazet, no bo tak przy poniedziałku to zazwyczaj bywa. Przeglądając prasę, te tygodniki prawicowe do rzeczy i w sieci, w obu tygodnikach na pierwszych stronach Donald Tusk i mam wrażenie, że prawica nie boi się chyba niczego tak bardziej, tak przynajmniej wynika z tych artykułów, jak powrotu Donalda Tuska.
No, myślę, że sformułowanie boi się jest tutaj przesadzone, natomiast jest to na pewno...
Alergicznie reagujecie, te tygodniki reagują za każdym razem, gdy on się pojawia, gdy wraca do Polski.
Więc na pewno nie jest to czynnik, którego nie można lekceważyć, który trzeba poważnie brać pod uwagę. Pan Donald Tusk był twórcą, był niekwestionowanym szefem obozu trzeciej RP, nawet całej, a Platformy Obywatelskiej czy rządu PO-PSL w szczególności, więc no, on osobiście odpowiada przede wszystkim za te wszystkie negatywne efekty tych rządów, jakie były. A też trzeba przyznać, że jest w sensie technicznym bardzo sprawnym politykiem i niewątpliwie to, że on odszedł z krajowej polityki i przekazał pałeczkę Ewie Kopacz i Bronisławowi Komorowskiemu, Platformie nie pomogło, więc na pewno należy to poważnie brać pod uwagę, choć ja jednak cały czas mam wątpliwość, czy do tego powrotu rzeczywiście dojdzie. Czy
dlaczego?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, sam pan Donald Tusk przecież już swego czasu jakby mógł nie odchodzić od polskiej polityki, mógł w niej po prostu zostać. Jak to nagrano na taśmach Sowy, tam było takie podejście, że tu wreszcie będzie grubym misiem, że odseparuje się od tego, za przeproszeniem, syfu. Ten syf w oczach polityków Platformy Obywatelskiej to jest Polska. Więc nie wiem, czy on jak już został tym grubym misiem i posmakował życia na brukselskich salonach, to czy do tego, za przeproszeniem, syfu, ale to słowa polityków Platformy Obywatelskiej, takiego jak Polska, będzie chciał wracać. To po pierwsze, a po drugie, mam też dużą nadzieję w Grzegorzu Schetynie, któremu niewątpliwie ten powrót jest nie w smak, to on chciałby być liderem opozycji, a jest to też sprawny technicznie polityk, więc myślę, że dużo zrobi, żeby ten powrót Donalda Tuska storpedować.
No tylko pytanie, czy tutaj przeciwko Grzegorzowi Schetynie w tej sytuacji nie staną politycy Platformy Obywatelskiej, którzy pamiętają, jak wyglądała Platforma i gdzie była Platforma za czasów Tuska, a gdzie jest za czasów Schetyny?
Być może tak, chociaż jest też taka refleksja, że chyba nie ma takiej historii, tak teraz szybko przeglądam pamięć polskiej polityce, takiego udanego powrotu. Na przykład pan Aleksander Kwaśniewski, przecież kiedyś bardzo popularny polityk, jedyny w trzeciej RP jak na razie prezydent, który wygrał reelekcję i to w pierwszej turze. Kiedy potem powracał jako taki właśnie też zbawca na białym koniu polskiej lewicy, to kończyło się to groteskowo, kończyło się to klęską. I chyba nie ma dwa razy wchodzenia do tej samej rzeki. Polacy już raz ten system Donalda Tuska odrzucili bardzo wyraźnie w wyborach. Nie myślę, żeby chcieli do niego wracać. Tutaj wierzę w mądrość polskich wyborców. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście kiedyś będzie musiało dać władzę, bo tak jest w demokracji. Chcielibyśmy, żeby to było po kilku kadencjach, ale kiedyś ten czas musi nastąpić, prędzej czy później. Ale mam nadzieję, głęboką nadzieję i wiarę, że już nie w ręce tych, którzy odpowiadali za ten stan Polski do roku 2015, tylko kogoś nowego po prostu. Nowej formacji odpowiadającej na nowe wyzwania.
Dziś początek nowej kadencji samorządów i pan jest współautorem zmian dotyczących właśnie tych najbliższych lat tej działalności samorządów. Proszę powiedzieć wkrótce, co to za zmiany. One dotyczą m.in. budżetów obywatelskich.
Tak, to one wynikają z diagnozy pewnego problemu, jaki mamy w polskich samorządach, czyli super wszechwładzy, przede wszystkim wójtów, burmistrzów, prezydentów, których dominacja chociażby nad radami miast czy obywatelami w procesach pewnych decyzyjnych jest ogromna i chcieliśmy to choć odrobinę osłabić na rzecz obywateli, czy to bezpośrednio w formie właśnie budżetów obywatelskich, które są gwarantowane teraz we wszystkich miastach na prawach powiatu na poziomie co najmniej 0,5% budżetu i co więcej, jeszcze tam szereg takich technicznych rozwiązań, że na przykład urzędnicy nie mogą arbitralnie po uważaniu sobie odrzucać tych projektów. Jest tryb odwoławczy od takich decyzji. To jest kwestia zwiększenia praw opozycji w Radzie Miasta, to, że może wprowadzić na każdej sesji jeden punkt porządku obrad, którego nie będzie można zdjąć bez dyskusji. Oczywiście większość może zdecydować, że jakiś projekt odrzuca, to jest prawo większości, ale że chociaż zostanie on rozważony, przedyskutowany. Znacznie łatwiejsza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Transmisje i nagrania obrad Rad Miasta, tak żeby obywatele mogli się zapoznać z tym, co w ogóle wybrani przez nich radni mówią. Publiczne rejestry głosowań radnych, tak żeby każdy mógł sprawdzić, jakiego radny konkretnie w danej sprawie głosował, to też nie we wszystkich samorządach. Na przykład w Dyni tak nie było. Było tylko ogólnie 10 za, 5 przeciw i nie wiadomo, kto był za, a kto był przeciw, jeżeli ktoś akurat w tym momencie nie był na sali, nie patrzył, kto jak podnosi ręce. Także szereg tutaj rozwiązań, które zwiększają uprawnienia i kontrolę obywateli nad władzami samorządach.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.